Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Będziemy mówić, w jaki sposób przekonywać w internecie, zasady perswazji, co zrobić, żeby perswadować, co działa, co nie działa, właściwie w ogóle po co to wszystko. Żeby zarabiać na wiedzy, nie wystarczy tą wiedzę mieć, nie wystarczy tą wiedzę przekazać, zapakować. Będziemy więc dzisiaj rozprawiać o tym, w jaki sposób tą wiedzę zapakować w taki sposób, żeby umiejętnie ją jednocześnie sprzedać, żeby przekonać innych do tego, żeby najpierw zechcieć się z tobą zapoznać, przyjrzeć się temu, wziąć to pod uwagę, bo nie wszystko naraz i żeby wreszcie chcieli od ciebie kupić. Co jeszcze? Będziemy mówić dzisiaj także na temat zamieniania wiedzy na produkty, co może zrobić z tą wiedzą. Będziemy mówić także na temat tworzenia pierwszego e-booka. Ale zanim przejdę do tematu, przypomnijmy kilka ważnych rzeczy z poprzedniej sekcji, z poprzedniej sesji. Obiecałam, że będę powtarzać te pytania, bo każdy z Was powinien sobie te pytania zadawać codziennie. Czego mi brakuje? Czy masz właściwy sposób myślenia? Czy wierzysz w to, co robisz? Czy koncentrujesz się na tym, co ważne? Czy masz wystarczającą wiedzę? Czy masz umiejętności? I oczywiście czegoś Ci tutaj brakuje, bo dlatego jesteś na tym kursie. I ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego mi brakuje, bo to są te ważne elementy, bez których zarabianie na wiedzy jest niemożliwe. Musisz mieć właściwy sposób myślenia i czy wierzysz w to, co robisz. To ogromnie ważne. Koncentrowanie, siła koncentracji to klucz do sukcesu. Jeśli jesteś rozproszony, jeśli rozpraszasz się na innych produktach, na różnych grupach docelowych notabene. Wiedza techniczna jest ogromnie ważna i każdy z Was musi ją w pewnym stopniu mieć. W jaki sposób zatrudnij na cały dzień kogoś, kto zna się na komputerach i na internecie, nawet ucznia szkoły średniej albo studenta. Warto zapłacić, jeśli zapłacisz 10 albo nawet 20 zł za godzinę, to jest niewielka inwestycja. Za 20 zł za godzinę będziesz mieć taką osobę przez 8 godzin za 160 zł i możesz sobie napisać na kartę wszystko, co chcesz, żeby Ci ktoś pokazał, w jaki sposób się robi. Naucz się tworzenia prostych stron w HTML-u. To kwestia naprawdę jednej godziny, takie główne komendy. Ten ktoś może Ci pomóc założyć blog, jeśli nie masz tego blogu i się z tym męczysz. Naucz się, w jaki sposób wysyłać strony na serwer, w jaki sposób wysyłać pliki na serwer. Naucz się, w jaki sposób odbrabiać tekst w Wordzie. Nie każdy to wie, a to jest konieczne. W jaki sposób zamieniać pliki na PDF. To nie są trudne rzeczy, to nie jest latanie na księżyc, to nie jest fizyka teoretyczna. Tego się może każdy nauczyć. Naprawdę każdy. Nie trzeba być specjalnie technicznie uzdolnionym, żeby się tego nauczyć. Problem z tymi technicznymi sprawami polega na tym, że wszystkie materiały, które pokazują, w jaki sposób korzystać z tych programów, są pisane bardzo koślawo. I to zresztą jest pole do popisu dla kogoś z Was, kto ma ciągałkę techniczną i lubi te rzeczy tłumaczyć, bo to jest ogromne pole do popisu. Ogromne pole do popisu o to, co robi Mirek i co w stanie Mirek je zrobić, to jest tylko naprawdę niewielka część, zaspokojenie niewielkiej części potrzeb. Tak czy siak, naprawdę polecam Wam, żeby się tego nauczyć, bo ja Ci mogę dać wiedzę zarabiania w sieci, ale nie mogę Ci dać wiedzy obsługi komputera, wiedzy obsługi serwera, wiedzy tworzenia plików, wiedzy tworzenia HTML, bo ten kurs musiałby trwać przez nie wiadomo jak długo, każdy ma inne potrzeby. To nie jest moja specjalizacja. Uczę Ciebie, żeby się specjalizować. Ja się specjalizuję w pokazywaniu, w jaki sposób zarabiać, nie w pokazywaniu, w jaki sposób obsługiwać techniczne produkty. A więc musisz się zatroszczyć. Każdy z Was musi się zatroszczyć o to, żeby się nauczyć, w jaki sposób obsługiwać swój komputer, obsługiwać serwer, obsługiwać swoje strony internetowe. To w tej chwili jest bajecznie proste w porównaniu z tym, ile trzeba było wiedzieć, ile trzeba było się nauczyć na ten temat na samym początku. W tej chwili technologia jest szalenie zaawansowana, ale musisz zainwestować swój czas i trochę pieniędzy w to, żeby się nauczyć, jeśli zależy Ci na tym, żeby się nauczyć szybko. A czas to pieniądz. Przypominam jeszcze raz, zaangażuj się w 100%. jeśli słuchasz tego webcastu, rzeczywiście słuchaj tego webcastu, nie odpowiadaj jednocześnie na e-maile, nie buszuj po sieci, nie zaglądaj na strony internetowe. Od czasu do czasu pokażę tutaj adres strony internetowej. To nie znaczy, że jednocześnie słuchając tego webcastu masz pójść i zacząć oglądać na stronę. W ten sposób się rozpraszasz. Jeśli już wystarczająco duże rozproszenie masz, kiedy słuchasz uważnie i przychodzą ci różne inne myśli do głowy, ale zaangażuj się w 100%, obiecuję ci, że będziesz widzieć wyniki. Pamiętaj, że ogromnie ważne jest, żeby mieć swój jasny powód dlaczego. Dlatego wracaj do tego podstawowego programu, ustal swoje cele i przypominaj sobie, co jest twoją wizją, co jest twoim celem, dlaczego to wszystko robisz. Szybko wprowadzaj w życie, nie tylko wprowadzaj w życie, ale wprowadzaj w życie jak najszybciej, czego się uczysz. I im większe dlaczego, tym łatwiej jest ci znaleźć odpowiedzi. I przejrzyj te swoje cele, przejrzyj ten swój cel, dlaczego to robisz, przed każdą sesją, przed każdym wprowadzaniem w życie tego, czego się uczysz, a więc także po każdej sesji. I obiecuję ci, że na wyniki nie będziesz długo czekać. Zanim przejdę do tematu, opowiem wam następną bajkę. Notabene, jeśli jesteśmy przy perswazji, jedną z najlepszych metod perswazji, w ogóle jedną z najlepszych metod komunikowania się jest opowiadanie historyjek, bo ludzie uwielbiają słuchać historii. A więc jak będziesz sprzedawać swoją własną wiedzę, opakowywać ją w jakikolwiek sposób, zawsze pamiętaj o tym, żeby opowiadać. Trzeba opowiadać, bo ludzie lubią słuchać opowiadań, lubią czytać. Będziemy mówić o tym później, może, ale na razie opowiem wam bajkę o słońcu i o północnym wietrze. Słońce i północny wiatr stale się spierali o to, kto z nich ma więcej siły i władzy nad światem. Pewnego dnia postanowili raz na zawsze rozstrzygnąć swój spór, stając w zawodach. Coś w rodzaju pojedynku. Umówili się, że uznają za silniejszego tego, który potrafi swoją siłą zdjąć z podróżnika ubranie. A więc północny wiatr zaczął pierwszy dmuchać. Dmuchał z całej siły. Był pewien, że da sobie radę. Ale ta cała jego siła spowodowała tylko, że te szaty na podróżniku zaczynały być coraz luźniejsze. Coś tam zaczynało się obrywać, ale podróżnik coraz ciaśniej się opatulał, podtrzymując wszystko, co było luźne. Kiedy wiatr zaczął dmuchać jeszcze silniej, podróżnik założył dodatkowy płaszcz, który dokładnie go zapinał i zamiast ułatwić zadanie wiatrowi, właściwie to zadanie utrudni. I znowu wiatr nie mógł nic działać. Wreszcie wiatr zmęczył się tym swoim dmuchaniem i dał sobie spokój, przyszła kolej na słońce. Słońce podeszło do tego zupełnie inaczej. Najpierw wysłało do podróżnika garść strumieni ciepła. Mężczyzna trochę się uśmiechnął, rozleniwił, zdjął od razu ten specjalny płaszcz, którym się opatulił przedtem, chroniąc się od wiatru. Potem słońce zaczęło grzać coraz bardziej i podróżnik nie był w stanie wytrzymać tego ciepła w swoim ubraniu i powoli zaczął się sam rozbierać. Wreszcie było mu tak ciepło, że zdjął z siebie wszystko, skoczył do rzeki, żeby się ochłodzić. Co z tego wynika? No dość oczywiste, prawda? Często delikatna perswazja o wiele więcej zdziała niż wielka siła. I właśnie dzisiaj będziemy mówić na temat perswazji, bo kluczem do sukcesu w zarabianiu na wiedzy jest przekonanie ludzi do tego, żeby od ciebie kupowali. Perswadowanie. Bo choćby nie wiem, w jaki sposób to zapakować, choćby nie wiem, jak pięknie to było opakowane, choćby nie wiem, ile osób odwiedzało twoje strony, jeśli nie potrafisz przekonać do tego, żeby od ciebie kupili, nie będziesz w stanie na tym zarabiać. Przekonać do tego, żeby najpierw się z tym zapoznali, a potem kupili. Jest specjalny webcast uzupełniający 30 sposobów zarabiania na wiedzy, w którym wyliczam 30 różnych produktów. Każdy z was powinien to uważnie obejrzeć i uzmysłowić sobie, które rodzaje produktów najbardziej ci odpowiadają, które rodzaje produktów najbardziej pasują do tego, co lubisz robić, w czym się wyżywasz. Ale tutaj pokażę ci, w jaki sposób z prostego zapisu w blogu możesz stworzyć produkt, całą liczbę produktów, opierając się na blogu. Przekształć zapis w blogu na przykład w artykuł. Artykuł opublikujesz na swoich stronach internetowych albo na innych stronach internetowych. Będziemy mówić, w jaki sposób wykorzystać publikowanie artykułów na innych stronach internetowych, żeby przyciągać do siebie większą ilość odwiedzających. Możesz też serię artykułów opublikować jako e-book. Możesz także z serii artykułów stworzyć cały kurs e-mailowy. Ten kurs e-mailowy możesz wykorzystać na przeróżne sposoby. Możesz możesz taki kurs rozdawać gratis w formie zachęty, żeby się zapisała na twoją listę, w formie upominków dla tych, którzy czytają twoje newslettery. Możesz także taki kurs e-mailowy sprzedać. W oparciu o taki kurs e-mailowy możesz nagrać audio i znowu taką serię audio możesz rozdawać, rozpowszechniać w formie plików MP3, albo możesz stworzyć z tego dyskietkę. Możesz z tego stworzyć dyskietkę CD miesiąca, albo możesz po prostu sprzedawać to osobno, możesz sprzedawać to na zasadzie subskrypcji. Możesz stworzyć w oparciu, w dalszym ciągu, to wszystko w oparciu o zapisy w blogu. W oparciu o zapisy w blogu, które stały się audio, możesz stworzyć prezentację multimedialną. Możesz nawet stworzyć w oparciu o to dodatkowo wideo. Możesz stworzyć w oparciu o to wszystko szkolenie. Szkolenie możesz przekształcić w dłuższą serię szkoleń. Możesz to zaoferować na żywo w formie szkolenia podobnego do szkolenia, w którym właśnie w tej chwili bierzesz udział. Możesz to później zaoferować jako dłuższy kurs do ściągnięcia w internecie w formie zapisów. A więc wszystko opiera się o proste zapisy w blogu. Oczywiście można się opierać na pisaniu zupełnie osobno. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób pisać e-book od samego początku, zaczynając od zera, ale najlepiej jest zacząć od zapisów w blogu. Dlatego jest takie ważne, żeby od samego początku nie tylko stworzyć ten blog od razu, zaraz, już teraz i od razu zacząć pisać. Mam nadzieję, że każdy z Was ma już dzisiaj przynajmniej 3 wpisy w blogu. Upłynął tydzień czasu i Twoje zobowiązanie miało być pisać przynajmniej co drugi dzień, przynajmniej 3 razy na tydzień. Tydzień później masz już 3 zapisy. Pod koniec tego kursu będziesz mieć 24 zapisy, minimum. Jeśli weźmiesz się w garść i będziesz pisać częściej, będziesz mieć o wiele więcej. 24 zapisy w blogu to już bardzo dużo z punktu widzenia odwiedzających, którzy przychodzą i szukają informacji, postawić się w doskonałej pozycji, jeśli chodzi o perswadowanie i także jest to świetny zalążek na to, żeby przyciągać odwiedzających z wyszukiwarek. Tu co jeszcze? Zaoferować możesz zapis szkolenia w formie tekstu, możesz nagrać wideo, pokaż jak to się robi, możesz zaoferować serię wideo jako kurs. Jeśli nie lubisz pisać, możesz nagrywać. Możesz tworzyć produkty z szybkością dźwięku. Przeciętna osoba mówi 3 razy szybciej niż sekretarka potrafi to napisać. Jeśli czas jest dla ciebie bardzo wartościowy, nie masz czasu na to, żeby pisać, albo po prostu nie lubisz pisać. Nie każdy lubi pisać, albo nie każdy potrafi pisać. Nagrywaj. Będziemy mówić o sposobach nagrywania w przyszłości. Dzisiaj pokażę ci, w jaki sposób stworzyć szkic i plan na stworzenie pierwszego e-booka i taki e-book można właśnie także nagrywać. Od ciebie zależy w 83% czy ludzie postanowią od ciebie kupić. A ogromnie ważne, żeby postawić się w sytuacji, w której ludzie chcą od ciebie kupować. Stale słyszę narzekanie, skąd znajdę kupujących, ludzie nie mają pieniędzy. Otóż wszystko zależy od ciebie, kto do ciebie na te strony przyjdzie, ile osób na te strony przyjdzie. Tak czy siak wszystko będzie zależało od ciebie albo prawie od ciebie. Oczywiście na produktach to się nie skończy. Stworzenie produktów to piękna rzecz, ale musisz także stworzyć sytuację, w której ludzie chcą od ciebie kupować. Są 3 główne powody, dlaczego ludzie kupują właśnie od ciebie albo powody, dla których ludzie zaczną kupować właśnie od ciebie. Pierwszy powód, bo cię znają. Znają ciebie albo znają twoją firmę. Po prostu jest to znana marka. Dlatego to ważne, żeby się ustawić w pozycji eksperta, bo wtedy ty stajesz się znaną marką. Dlatego takie ważne jest, żeby posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, żeby budować tą swoją własną, osobistą markę eksperta, bo kiedy zarabiasz na wiedzy, ty jesteś swoją własną marką. Nie twoja firma, nie nazwa twojej strony internetowej, tak naprawdę ty osobiście jesteś swoją marką jako ekspert. A więc po pierwsze ludzie kupują od ciebie, jeśli cię znają i kupują bardzo często dlatego, że cię znają. Czasami samo to, że kogoś znamy powoduje, że właśnie od tej osoby kupujemy. Samo to, że znamy jakąś markę. Twoim celem jest stworzyć taką sytuację, że ludzie w Twojej grupie docelowej Ciebie znają i już mają do Ciebie zaufanie. Więc właśnie, to drugie słowo, mają do Ciebie zaufanie. Pierwszym odruchem może być, żeby zakupić coś innego, ale kiedy tak zważymy, dlaczego to kupujemy, to często okazuje się, że kupujemy od tych, do których mamy zaufanie. Te zadania, które Wam do tej pory zadaję, właśnie mają na celu to, żeby sprawić, że ludzie w Twojej grupie docelowej po pierwsze Cię znają i mają do Ciebie zaufanie. Od kogo zależy to, czy Cię znają? Tylko od Ciebie, prawda? Od kogo zależy, czy mają do Ciebie zaufanie? Od Ciebie. Wszystko zależy od Ciebie. I wreszcie bardzo ważny punkt, czy Cię lubią. Ludzie kupują od Ciebie, bo Cię lubią, bo po prostu Cię lubią. Lubimy kupować od ludzi, których lubimy. Czy zdarza Ci się, że możesz kupić od kogoś, kogo znasz, od kogoś, do kogo masz zaufanie, a jednak kupujesz od kogoś innego tylko dlatego, że tego kogoś lubisz? Zresztą kupujemy emocjonalnie. W ogóle ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że klienci kupują emocjonalnie, a później intelektem starają się uzasadnić swoje decyzje, które podjęte są na zasadzie emocji. My też. A więc kupujemy często od kogoś, kogo lubimy, a później zaczynamy to uzasadniać, dlaczego kupiliśmy właśnie tu, a nie gdzie indziej. Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to lubienie jest szalenie ważnym aspektem, niestety bardzo często zapominanym w marketingu. A Ty, jako mała firma, chcesz wykorzystać te elementy w marketingu, które nic nie kosztują. Duże firmy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie koncentrować się na tym, żeby być lubianym, chociaż koncentrują się o wiele bardziej niż to się wydaje, ale mają głębokie kieszenie, mogą sobie pozwolić na wszelkiego rodzaju reklamy z rozmachem. Ty nie możesz sobie na to pozwolić, więc musisz się koncentrować na tych elementach, które możesz wykorzystać bez żadnych dodatkowych kosztów. I to lubienie jest właśnie takim elementem. Lubienie jest jednym z tych elementów, które są dość czasochłonne do zbudowania, nie da się ukryć. Tak, chociaż czasami ludzie zaczną Cię lubić na pierwszy rzut oka, oczywiście trzeba im to umożliwić. A więc te trzy powody, dlaczego ludzie od Ciebie kupują, jest to, dlatego że Cię znają, dlatego że Ci ufają, dlatego że Cię lubią, ale są też trzy powody, o których warto pamiętać, dla których ludzie nie kupują od Ciebie. Trzeba o tym pamiętać, budując swoje propozycje. I warto się temu przyjrzeć. Dlaczego jeden główny powód, dla którego nie kupują od Ciebie, nawet wtedy, kiedy Cię znają, nawet kiedy mają do Ciebie zaufanie, nawet kiedy Cię lubią, bo Cię nie rozumieją. Główny powód, dla którego ludzie od Ciebie mogą nie kupić, to jest to, że Cię nie zrozumieją. Tak? Dlatego takie ważne było ćwiczenie ze stworzeniem pytania na stronę zapytaj. Ten format pytania, który podałam, jest prostym pytaniem, łatwym do zrozumienia. W momencie, kiedy zaczniesz to pytanie przekształcać zbytnio, a uczestnicy mojego kursu mają talent do przekształcania tego pytania i robienia z tego pytania bardzo niezrozumiałe rzeczy, bądź bardzo uważny. Można to pytanie oczywiście zmodyfikować do swoich potrzeb, ale pamiętaj, żeby to pytanie było łatwe do zrozumienia i łatwe, żeby znaleźć odpowiedź. Ogromnie ważne jest, żeby stale się kierować pytaniem, czy klient zrozumie, co mam na myśli. Czy ta strona jest jasna? Czy to zawołanie do akcji jest jasne? Czy klient wie, gdzie kliknąć? Czy klient wie, gdzie co może znaleźć? Gdzie może przeczytać? Czy jeśli pisze, czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Klienci odkładają decyzje. Większość ludzi nie lubi podejmować decyzji. Niewiele osób jest takich, które potrafią się szybko zorientować sytuację, wziąć szybko pro i kontra pod uwagę i szybko zrobić rozeznanie, żeby podjąć szybko decyzję. Większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić. Nawet jeśli są w stanie to zrobić, tego nie robią. Umiejętność podejmowania decyzji jest ogromnie rzadką umiejętnością. Jeśli jesteś w stanie podejmować szybkie decyzje, bardzo dobrze, bo to cecha liderów, ale musisz wziąć pod uwagę, że jeśli ty jesteś w stanie podejmować szybkie decyzje, jesteś wyjątkiem. 99% twoich klientów cierpi na to, że właśnie nie potrafią podejmować decyzji, bo takie są statystyki. Większość ludzi nie potrafi podejmować decyzji i odwleka decyzję w nieskończoność, waha się. To jest jeden z powodów, dla których ludziom się nie udaje w życiu. Większość, przytłaczająca większość ludzi, nawet jeśli są w stanie podejmować decyzje, nie lubią podejmować decyzji. Jeśli stoją przed wyborem, będą zwlekać, będą się zastanawiać, który produkt jest lepszy. I za każdym razem, gdy im niepotrzebnie oferujesz wybór, gdy oferujesz im za dużo tego wyboru, zawsze ryzykujesz, że w związku z tym odłożą ten wybór na później i zamiast podjąć decyzję, zajmą się czymś innym. Dlatego, kiedy była mowa o zadawaniu pytania, ogromnie ważne było, żeby zadać to pytanie w jasny sposób, żeby można było natychmiast bez wątpliwości na to pytanie zrozumieć i wtedy szybko na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie jest o coś, co jest na końcu języka, co chodzi im po głowie. Pytanie, co chce się dowiedzieć na ten temat, albo jakie są moje problemy. Bo ludzie mają inne rzeczy do zrobienia niż zastanawianie się nad tym, co ty naprawdę chcesz stworzyć na tych stronach, albo co powinno być, co chcesz naprawdę im powiedzieć. Trudno przełknąć, ale ludzie tobie nie wierzą, ludzie mnie nie wierzą. Wielu z was mnie nie wierzyło, zanim się zapisaliście na kurs, wielu z was do tej pory mi nie wierzy. To nie jest wielki dramat, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę. Ogromnie ważne, żeby o tym pamiętać, że większość ludzi nam nie wierzy, musimy ich przekonać do tego, żeby nam wierzyli. Wreszcie trzeci powód to nie jest dla nich odpowiedni moment. Zakreśliłam to na żółto, bo to jest rzeczywiście niezależne od ciebie. Wszystkie elementy są zależne od ciebie, ale to jest ten element, który jest niezależny od ciebie. To, że nie jest to dla nich odpowiedni moment. Więc ogromnie ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ludzie mogą nie kupić od ciebie, dlatego że to nie jest odpowiedni moment. Ten odpowiedni moment zresztą może być nieodpowiednim momentem w danym dniu, a następnego dnia może być odpowiedni. Dlatego tak ogromnie ważne jest, żeby pozostawać z klientami, z całą swoją grupą osób, które znasz w kontakcie. W każdym razie może się zdarzyć, że oferujesz coś komuś, na co ktoś jeszcze nie jest gotów, jest całkiem możliwe, że kupi w przyszłości, w tej chwili jest to dla niego nieodpowiedni moment. A więc ogromnie ważne, żeby sobie uświadomić i pamiętać te sześć ważnych punktów. Dlaczego ludzie od ciebie kupują, dlaczego ludzie od ciebie nie kupują. Dlaczego to takie ważne? Bo od ciebie będzie zależało, w jaki sposób skonstruować swoje propozycje. Pamiętając, jak ważne jest to, że cię znają, że mają do ciebie zaufanie, że cię lubią i jak istotne jest to, żeby rozumieli twoją propozycję, żeby wierzyli w to, że mogą mieć rezultaty. Trzeba podporządkować stawianie swoich propozycji, tworzenie strony internetowej, tworzenie nawet produktów właśnie tym podstawowym zasadom, dlaczego ludzie kupują, dlaczego nie kupują. Jedną z najważniejszych książek na temat marketingu, które okazały się w ostatnich latach, jest książka Wywieranie wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. Ta książka tylko brzmi jak jakiś naukowy, trudny wykład. To jest naprawdę pozycja bardzo łatwa w czytaniu, szalenie interesująca i polecam każdemu z was jako literaturę uzupełniającą, właściwie literaturę obowiązkową na kursie Zarabiaj na Wiedzy i każdemu, kto prowadzi biznes. To jest krótki wyciąg najważniejszych zasad z książki Cialdiniego. Gdyby była jakakolwiek literatura obowiązkowa dla każdego właściciela firm, to jest właśnie ta książka. I każdy z was powinien się czuć naprawdę szczęśliwy, że żyjecie w dzisiejszej Polsce, bo w tej chwili się ukazują te tytuły błyskawicznie. Prawie wszystko, co się ukazuje na Zachodzie, ukazuje się w języku polskim z niewielkim poślizgiem. W tej chwili wystarczy pójść sobie do księgarni, kupić tą książkę. Cena detaliczna, o ile się nie mylę, jest 35 zł. To może być najlepsze 35 zł, jakie wydasz. Jeśli nie znasz jeszcze tej książki, jeśli nie masz jej na półce, proszę kup ją już dzisiaj albo jutro. Można ją zamówić w sieci, książka jest ogólnie dostępna. Po przeczytaniu będziesz wiedzieć z niezbitą pewnością, że te zasady, które ci dzisiaj tutaj przekazuję, naprawdę działają. Na dodatek będziesz mieć tyle przykładów na to wszystko, że będziesz mógł po prostu czerpać z tej książki garściami, w jaki sposób dostosować swoją własną ofertę, swój własny proces sprzedawania do nowoczesnego świata. A w ostatnich latach ta książka zrobiła zawrotną karierę, coraz bardziej jest doceniana, coraz częściej jest wyliczana jednym tchem wśród pięciu najważniejszych książek, jeśli chodzi o sprzedawanie. I Cialdini niczego nie wymyślił, ale to, co zrobił, po prostu uporządkował zebrał to i nazwał to 6 punktami przekonywania i co jest najciekawsze, że wspaniale to udokumentował. I no naprawdę każdemu z Was polecam tą książkę ogromnie gorąco i każdy z Was powinien mieć tą książkę na biurku. To są zasady, które zawsze kierowały ludzkim zachowaniem. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się każdej z tych zasad osobno. Na początek zasada pierwsza, zasada wzajemności. Miałam taki przykład z Aleksem Madasianem, który jest jednym z moich mentorów, osobą, która ogromnie wpływa na to, co robię. I w tym roku właśnie zapisuję się po raz 5 na ten sam kurs u niego. To będzie 8 tygodni bardzo intensywnego kursu. Niektóre webcasty trwają 6-7 godzin. I ciekawa historia z tym Aleksem. Chcę Wam opowiedzieć tą historię, bo to ilustruje tę zasadę wzajemności. Aleks specjalizuje się w edukowaniu marketingowców w internecie i jego specjalnością w tej chwili jest, w jaki sposób prowadzić telekonferencje. Ja prowadzę telekonferencje z przerwami od 1999 roku. Uczyłam prowadzenia telekonferencji. Miałam swoje pierwsze klasy na temat telekonferencji, kiedy Aleksa nawet jeszcze nie było w internecie, bo on znalazł się w internecie dopiero w roku 2003, a moje pierwsze klasy na temat telekonferencji były już w roku 2000. Miałam program na temat prowadzenia konferencji, więc jak spojrzałam na jego propozycję, a bardzo mi się podobało to, co on robi, powiedziałam sobie, ach, szkoda, że nie ma nic ciekawszego do zaoferowania, bo ten temat już znam. Ale to nazwisko Aleksa ciągle się pojawiało. W międzyczasie zaczęłam dostawać od niego wszelkiego rodzaju informacje, bo zapisałam się na kilka jego list mailingowych i okazało się, że ten facet naprawdę bardzo dużo wie. Okazało się, że nie tylko dużo wie, ale jest niesamowitą osobowością. Szalenie go podziwiam. Bardzo mi się podobał od początku to, co robił. Było bardzo eleganckie, do mnie przemawiało i w pewnym momencie czułam się szalenie zobowiązana, bo dostawałam od niego bardzo dużo materiałów gratisowo na wszelkiego rodzaju tematy, a tu zapis czegoś, a tutaj e-book, a tutaj jakieś nagranie, a tutaj webcast. W pewnym momencie poszłam w internet dokładnie po to, żeby znaleźć jakieś jego produkty, coś, co mogłabym od niego kupić. Po prostu czułam się tak zobowiązana, że weszłam w internet i zaczęłam szukać, co mogę od niego kupić, bo te rzeczy, które były na sprzedaży, właśnie tak jak mówiłam, ten miał program na temat prowadzenia telekonferencji, to powiedziałam, że to nie, pamiętam, znalazłam jakiś program na temat pocztówek, to też, ja już uczyłam kursy na temat zarabiania na pocztówkach, na wysyłaniu pocztówek, no ale wreszcie przyjrzałam się bliżej temu kursowi na temat telekonferencji. Ten kurs kosztował $1800, była to seria 8 telekonferencji, takich podobnych do tych, jakie są w tej chwili w zarabianiu na wiedzy. Jeśli wydaje się, że $275 to dużo, wyobraź sobie 8 tygodni za $1800. I właśnie na zasadzie wzajemności, właśnie dlatego, że on już zbudował tak maksymalne zaufanie, że czułam się tak wdzięczna, że chciałam mu się w jakiś sposób zrewanżować, zapisałam się na ten kurs. No, w rezultacie Aleks stał się jednym z moich głównych mentorów. Zapisałam się później na jego prywatny coaching, poznaliśmy się osobiście. Zasada wzajemności, zasada rewanżu jest ogromnie silna. Każdy z nas kieruje się tą potrzebą zrewanżowania. Na ogół ludzie, kiedy otrzymują coś w prezencie albo ktoś robi im jakąś przysługę, czują się w pewnym stopniu zobowiązani. I ten mechanizm jest w nas bardzo silny, kieruje naszym zachowaniem. Do tego stopnia, że ludzie czasami robią złe rzeczy, błędne rzeczy, pakują się w problemy tylko dlatego, że nie są w stanie komuś odmówić, bo czują się do komuś za coś zobowiązani. Ważne, żeby pamiętać, żeby tę zasadę wykorzystywać, ale uwaga, żeby zasadę wykorzystywać. Nie chodzi mi o manipulację, nie chodzi mi o to, żeby wykorzystywać ludzi. Chodzi jednak o to, żeby każdy z Was pamiętał, że ta zasada jest. I warto tą zasadą się posłużyć w taki sposób, żeby ta zasada była korzystna i dla Ciebie, i dla tych osób, którym robisz przysługi, którym dajesz coś w prezencie. Członkowie sekty religijnej Hare Krishna w latach 60. zebrali ogromne fundusze, posługując się właśnie tą zasadą. Stali się dominującą grupą religijną w USA właśnie na zasadzie dawania. I do tej pory widać na starych firmach ogolone głowy w białych togach, Hare Krishna gromadzili się w miejscach publicznych i rozdawali kwiaty, rozdawali z uśmiechem kwiaty. Rozdając kwiaty z uśmiechem powodowali, że ludzie czuli się zobowiązani do tego, żeby przynajmniej spojrzeć im w oczy, żeby wziąć ulotkę i na tej właśnie metodzie wzajemności o wiele łatwiej dawali im datki, o wiele łatwiej dawali pieniądze, rzucali pieniądze z ich puszek i o wiele łatwiej nawiązywali rozmowy. Okazało się, że był to łatwiejszy sposób niż tradycyjny sposób zbierania pieniędzy. Druga zasada wyliczona przez Kaldiniego to zasada niedostępności. Kiedy mieszkałam w Polsce, pamiętam, że jak się szło do kina, to był jakiś dobry film amerykański, przed kinem stało zawsze jakieś 5-10 koników. Nie było biletów w kasie, ale można było kupić bilety od konika. Sama ostatnio kupiłam bilety na Coena, na Leonarda Coena, który przyjeżdża do Tampy za $240. Jednym z powodów, dla których zamykam zapisy na kursy, jest to właśnie, żeby sprawić ten niedosyt. Jest bardzo ważny element niedostępności. Skończyły się zapisy w piątek w nocy o 24 w nocy, zgodnie z obietnicą. Dzisiaj dostałam kilka e-maili od osób, które proszą, żeby przedłużyć ten termin i już nie będzie przedłużonych terminów, nie można się już zapisać, koniec, kropka. Stwarzam sytuację, że ludzie będą mieli zaufanie do mnie, kiedy będę ogłaszać następny nabór, zarówno do klubu, albo na kurs Zarabiaj na Wiedzy. Warto o tym pamiętać od razu, od początku, bo jak już planujesz tą swoją działalność, to w tym tonie będziesz planować wypuszczanie nowych produktów i ogromnie ważne, żeby od razu z góry zdawać sobie sprawę z tego, że ta zasada niedostępności jest elementem, który buduje popyt na to, co sprzedajesz. Trzecia zasada perswazji to zasada autorytetu. Jednym z powodów, dla których podaję Wam jako przepis ustalenie siebie w pozycji eksperta w swoim rynku, w swojej grupie docelowej, jest to, że jako ekspert automatycznie stajesz się autorytetem. Tu jest wiele możliwości, będziemy mówić na ten temat, wiele innych możliwości. Polecam każdemu z Was zresztą wykorzystanie tytułów, bo tytuł autentycznie nadaje autorytet. Gdybym miała tytuł, na pewno bym się tym posłużyła. Miałam koleżankę, która była doktorem sztuki, posługiwała się tym tytułem doktora sztuki, sprzedając pożyczki hipoteczne. Teoretycznie ten tytuł doktora nie miał nic wspólnego z tym, że sprzedawała pożyczki, ale zawsze miała przy swoim nazwisku podany skrót DR, doktor, i to dodawało powagi. Zupełnie inaczej ludzie ją odbierali i traktowali ją autorytet właśnie dlatego, że była doktorem. Więc jeśli masz tytuł naukowy, absolutnie posługuj się nim, bo to dodaje ci powagi. Jeśli nie masz tytułu naukowego, są inne sposoby na to, żeby stać się autorytetem dla swojej grupy docelowej. Jednym z tych sposobów jest ustawienie siebie w pozycji eksperta. To jest właśnie ten element, który będziemy stale wałkować. Tytuły są tak ważne, że nawet jeśli są fałszywe tytuły, w dalszym ciągu je się wykorzystuje w marketingu. W Stanach jest bardzo popularny zwrot, często używany w telewizji przez znanego aktora, była reklama telewizyjna, która się zaczynała od słów: nie jestem lekarzem, ale gram lekarza w telewizji. I ten popularny aktor rzeczywiście grał lekarza w popularnym serialu operze mydlanej. Po tym przedstawieniu się, w czasie tej reklamy, ten aktor reklamował jakieś leki i mówił, jak dobrze te leki działają, polecał te leki. Generalnie rzecz biorąc, polecał te leki i na samym początku mówił, że nie jest lekarzem, ale był w białym kitlu. W białym kitlu takim lekarskim. I mimo tego, że mówił, że nie jest lekarzem, że tylko gra lekarza w telewizji, już samo to sprawiało, że reklama zyskała ogromną popularność. Robert Cialdini pisze w książce o znanym koszykarzu, który przed każdym meczem koszykówki zjadał jakieś energetyzujące batoniki i wkrótce wszyscy w jego drużynie zaczęli jeść te batoniki. Tylko dlatego, że on cieszył się dużym autorytetem, był znanym koszykarzem i inni zaczęli go naśladować. Ogromnie ważne, żeby wykorzystać tę pozycję autorytetu. Każdy z Was ma w jakiś sposób możliwość wykorzystania autorytetu, a jeśli nie, możesz stworzyć sytuację. Właśnie tak jak mówię, stawiając się w pozycji eksperta, to jest podstawowa podstawowa metoda, którą każdy z Was może wykorzystać. Mówimy o tym, co zrobić, żeby ludzie mieli do Ciebie zaufanie, żeby Cię znali, żeby Cię rozumieli, co masz do zaoferowania, a więc warto wykorzystać każdy z tych sposobów przekonywania, żeby mieć to po swojej stronie. A więc ta zasada autorytetu szalenie ważna. Zastanów się, co mogę zrobić w swoim biznesie, co mogę zrobić promując swoje własne produkty, żeby wykorzystać tę zasadę autorytetu. Następna zasada to zasada angażowania i zasada konsekwencji. Jeśli kogoś zaangażujesz, jeśli sprawisz, że osoby, które wchodzą na Twoje strony, czują się zaangażowane i konsekwencją tego zaangażowania będzie to, że będą bardziej podatne na Twoją perswazję. Dlaczego blogi i ten cały web 2.0 jest takim wpływowym elementem dzisiejszego internetu? Bo sprawia, że ludzie się angażują, A ludzie, którzy się angażują, konsekwentnie bronią tego, w co się angażują. Dlatego jeśli wchodzisz na mój blog, nie tylko możesz przeczytać zapis, ale możesz także dodać komentarz. To angażuje. Jeśli się angażuje, tym bardziej prawdopodobnie jest to, że ta osoba będzie chcieć wiedzieć, co się dzieje później. Jeśli ktoś się zaangażuje w zapis w blogu do tego stopnia, że zostawi komentarz, jest bardziej prawdopodobne, że wróci, żeby zobaczyć, czy ktoś inny dodał coś innego, czy ktoś inny dopisał, albo w jaki sposób ty zareagujesz na to, co ta osoba napisała. A więc takim minimalnym sposobem angażowania innych jest stworzenie właśnie blogu, bo blog tworzy tą interaktywność. Dlatego od samego początku każdy z Was ma jako główne zadanie stworzenie blogu i pisanie w tym blogu, bo nie tylko to pozwala Ci od razu zacząć z kopyta tworzyć swoje własne produkty, ale od razu sprawia, że stajesz się za jednym zamachem i ekspertem, i osoby się angażują. Blog to jest prawdziwe cudo, naprawdę cudo. Na ogół chcemy być bardzo konsekwentni z tym, pod czym się raz popiszemy. Nie lubimy popełniać błędów, nie lubimy przyznawać się do błędów. Jesteśmy tak stworzeni i na ogół będziemy konsekwentnie postępować z tym, w co raz się już zaangażowaliśmy, chyba że coś sprawi, że musimy się odangażować. Ale jesteśmy tak stworzeni, że będziemy podtrzymywać to pierwsze zaangażowanie. Dlaczego pokazuję tutaj tą ilustrację priorytetowa rejestracja? Bo tutaj jest przykład, w jaki sposób już można zaangażować odwiedzającego, który zapisuje na Twoją listę. Zamiast kliknij tutaj, na dole klawiszu tej mówi chcę poznać klub przedsiębiorcy. Osoba, która się zapisuje na moją listę na temat klubu przedsiębiorcy, klika w przycisk, który mówi chcę poznać klub przedsiębiorcy. Angażuje się świadomie w to, że chce poznać klub przedsiębiorcy i o wiele łatwiej jest tym osobom wysyłać później informacje na temat klubu przedsiębiorcy, bo ta osoba już się zadeklarowała, że chce poznać klub przedsiębiorcy, chce wiedzieć więcej. To są takie drobne elementy, które powodują po prostu całą lawinę, która niesie ze sobą sukces w internecie. Te drobne elementy mają ogromny wpływ na całość. Następna zasada to zasada lubienia. To ważna zasada. Lubimy kupować od tych, których lubimy. Lubimy być w towarzystwie ludzi, których lubimy, więc pomocne jest wykorzystanie tej zasady w marketingu. Jeśli sprawisz, że ludzie, którzy wchodzą na Twoją stronę, na Twój blog, ci, którzy czytają Twoją ofertę, którzy czytają Twoje e-maile, po prostu lubią Cię, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że będą czytać do końca i w efekcie tego będą od Ciebie kupować. Jest bardziej prawdopodobne, że zechcą to kupić. Jest bardziej prawdopodobne, że sięgną po portfel. Jest bardziej prawdopodobne, że będą czytać Twój blog. Jest bardziej prawdopodobne, że będą Cię polecać właśnie innym. Tylko dlatego, że Cię lubią. Nie tylko, że Cię znają, nie tylko, że mają do Ciebie zaufanie, nie tylko wtedy, kiedy uważają, że to, co mówisz, jest wartościowe. Jeśli na dodatek Cię lubią, masz to wszystko podwójnie efektywnie, podwójnie skuteczne. Ważne jest, żeby pamiętać, że lubimy kupować od tych, których lubimy i trzeba się nauczyć, w jaki sposób to robić. Chcę Wam przypomnieć, że cały rozdział lubienie, sympatia jest w książce Kaliniego. Więc przypominam, żeby tę książkę koniecznie kupić, koniecznie ją przeczytać. Na tej ilustracji zasada lubienia została wykorzystana, bardzo często się posługuje swoim własnym zdjęciem. Moje zdjęcie jest przyjazne, z uśmiechem. Patrzę prosto w oczy osobie, która patrzy na to zdjęcie i to zdjęcie jest szalenie zjednujące. Posługuję się często swoim głosem, dlatego są często nagrania, bo głos zjednuje innych. Będziemy mówić w przyszłości na temat nagrywania i w jaki sposób sprawić, żeby ten głos zjednywał i żeby dać się lubić swoim głosem. Bo nie zawsze zdjęcie zjednuje i nie zawsze głos zjednuje. Więc tutaj mam kilka przykładów. To jest to samo zdjęcie, zasada lubienia i jednocześnie zasada autorytetu, bo na głównej stronie blogu mam informację na samej górze, amerykańska milionerka radzi i już samo słowo milionerka buduje mi autorytet. A tutaj jest przykład zdjęcia. Krzysztof Smoliński ma fantastyczne strony, świetnie wykorzystuje kursy i można się dużo od niego nauczyć. I Krzysztof miał na swoich stronach to zdjęcie, które jest po lewej stronie. Ja poprosiłam go, żeby wykorzystał zdjęcie, na którym się uśmiecha, bo znam jego osobowość, powiedziałam, tutaj na tym zdjęciu no wyglądasz trochę tak, jakbyś miał rozwolnienie. A ty jesteś bardzo przyjazną osobą, dlaczego nie pokażesz zdjęcia, na którym się uśmieszasz? No i Krzysztof w tej chwili jest w procesie zamiany, na każdej stronie jego witryny to zdjęcie widnieje w mniejszej wersji. Tutaj może zróbmy test i zagłosuj, kogo jest łatwiej polubić. Czy Krzysztofa po lewej stronie, czy Krzysztofa po prawej stronie. Niby, że to samo zdjęcie, a jednak drobna różnica. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Zasada dowodu słuszności. Być może jest to najważniejsza zasada z tych wszystkich zasad. Zasada społecznego dowodu słuszności. To właśnie dlatego chcę, żebyście zbierali polecenia, listy polecające, opinie. Ogromnie ważne, żeby to wykorzystywać, bo jeśli ktoś napisał o tobie coś pozytywnego, jeśli masz list od czytelnika, czy jest to nawet karta pocztowa od zadowolonego klienta, jeśli jest to coś, co zadowolony klient powiedział przez telefon, możesz to wykorzystać jako dowód na to, że to, co oferujesz, rzeczywiście przynosi rezultaty. To, co ty mówisz, rzeczywiście jest racją. Teraz trzeba to w jakiś sposób poprzeć. Dlatego ten rozdział Cialdiniego jest szczególnie wartościowy, bo w tym rozdziale Cialdini tłumaczy dokładnie, dlaczego ten dowód jest taki ważny, bo wszyscy doszukujemy się tego dowodu słuszności. Czasami wystarczającym dowodem na to, że ktoś inny miał dowodem słuszności jest to, że ktoś inny miał podobne problemy, jakie my mamy, kupił ten sam produkt i nawet nie musimy wiedzieć, jakie były skutki użycia tego produktu, tylko to, że ktoś kupił ten produkt już jest często wystarczającym dowodem słuszności. Zwróć uwagę na McDonalda. Gdy wchodziło się do McDonalda, był elektroniczny licznik, w którym pisano, sprzedano ileś tam milionów hamburgerów do tej pory. Codziennie się ta liczba zmieniała. I to jeden właśnie z tych typowych dowodów słuszności, bo skoro tyle milionów hamburgerów sprzedaliśmy, to znaczy, że te hamburgery nie mogą być, te hamburgery inni kupują, a skoro kupują i sprzedano tak dużo, to nie mogą być złe. Będziemy mówić na temat tej zasady społecznego dowodu słuszności, w jaki sposób to wprowadzać w życie, w jaki sposób to wykorzystywać w przyszłych webcastach. W międzyczasie chciałabym, żeby każdy z Was po prostu sobie uzmysłowił. Tutaj na tym slajdzie są przykłady, w jaki sposób ja wykorzystuję dowody słuszności. To jest przykład opinii na mój temat w blogu. To jest przykład także zapisów w blogu. To jest list od Rafała Chmielewskiego na temat skorzystania z kursu, pierwszej edycji kursu Zarabiaj na wiedzy. A tutaj jest opinia Krzysztofa Smolińskiego na temat kursu Zarabiaj na wiedzy i w ogóle moich nauk. Zastanów się, w jaki sposób ty możesz posługiwać się dowodem słuszności w swojej własnej działalności. Przeczytam wam komentarze na temat zdjęcia Krzysztofa. Jedna jedyna osoba napisała po lewej. Ale to jest osoba, która się nie podpisała, nawet nie wiemy, kto to jest. Jak wiemy, nawet Bóg nie był w stanie wszystkim dogodzić. A wszystkie inne odpowiedzi wolą po prawej. Posłuchaj, Krzysiu. Krzysztof po prawej, napisał Sylwek. Kinga napisała, z ośmiechem oczywiście, Beata, Krzysztof po prawej, uśmiechnięty oczywiście, Ewa napisała, zdecydowanie Krzysztof uśmiechnięty, Sebastian, zdjęcie Krzysztofa po prawej, Mirek, Krzysztof po prawej, Sławek, po lewej, po prawej wygląda niepoważnie, po lewej, po prawej, okay. Mamy drugą osobę, której się bardziej podoba po lewej, bo uważa, że niepoważnie wygląda. A Tomek, prawa strona. Ryszard, Krzysztof po prawej. Jerzy, zdjęcie Krzysztofa po prawej z uśmiechem. Magdalena, bardziej przyjaźnie wygląda Krzysztof po prawej stronie uśmiechnięty. Gdy zobaczyłam po raz pierwszy zdjęcie po lewej stronie, nie miałam ochoty zaglądać dalej. Wysłuchałam go głównie dlatego, że ty, Wanda, umieściłaś go na swojej stronie. Sebastian, do mnie bardziej przemawia uśmiechnięty, bardziej chce się z nim nawiązać kontakt. Marzanna, oczywiście zdjęcie Krzysztofa umieszczone po prawej stronie bardziej zjednuje potencjalnego klienta, powoduje, że można mu zaufać. A więc mamy dwie osoby, którym się nie podoba zdjęcie po prawej, podoba się po lewej. Jedna osoba napisała, że wygląda bardzo niepoważnie. Celem zdjęcia nie jest pokazać, jak wyglądasz. Taki element zaspokojenia ciekawości istnieje i to też jest ważne, dlatego pokazujemy zdjęcie, bo ludzie chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia, ale o wiele ważniejsze z punktu marketingu niż zaspokojenie ciekawości jest stworzenie tego elementu przystępczości, pokazanie się jako człowiek. Uśmiech zawsze zjednuje innych, chodzi o to, żeby ludzi zjednywać. Okej, wracamy do webcastu. Następnego tematu będziemy w tej chwili tworzyć e-book. Pamiętaj, że sukces naprawdę zależy od Ciebie. Zależy od Ciebie. Tutaj nie ma się co wypychać sytuacją w kraju, problemami technicznymi. Zacznij od tego, że masz wysokiej jakości produkt. Stwórz skuteczny proces pozyskiwania potencjalnych klientów, skuteczny proces badania rynku, wyboru grupy docelowej, badania rynku, pozyskiwania potencjalnych klientów, skuteczny proces zamieniania potencjalnych klientów w klientów. Ogromnie ważne jest odwrócenie ryzyka, będziemy mówić o tym, daj się lubić i koncentruj się na dwóch produktach za jednym zamachem. Będziemy o tym mówić więcej. Kiedy tworzysz jeden produkt dla swojej grupy docelowej, już myśl od razu, co będzie następnym produktem. Koncentruj się na dwóch produktach za jednym zamachem, ale twórz tylko jeden za jednym zamachem. I myśl o tym, co będzie wynikało z tego produktu, co będzie następną rzeczą, którą możesz sprzedać tej samej grupie docelowej. Bo pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest, żeby iść głęboko, klinem. Nie szeroko, ale płytko, ale wbij się w jedną grupę docelową, poznaj blisko ludzi, którzy są w tej grupie docelowej i zaspokajaj potrzeby tych klientów. Okej, teraz przejdziemy do tematu wydania Twojego pierwszego e-booka. Kiedyś, żeby wydać książkę, trzeba było przejść przez naprawdę spore bariery. Trzeba było znaleźć wydawcę. Ja znam, są masy autorów, którzy nie mogą znaleźć wydawców i mają bardzo ciekawe książki do wydania i te książki nie są wydawane, leżą w ich szufladach, chodzą od wydawcy, dostają stale odmowy i te książki nie są wydawane. Nie jest łatwo znaleźć wydawcę. Jeśli się znajdzie wydawcę, trzeba podpisać kontrakt na wyłączność, na ogół na wyłączność. Ten kontrakt na wyłączność sprawia, że pozbywasz się pewnych praw autorskich. Kiedy podpisujesz kontrakt z wydawcą, trzeba pozbyć się własności swojego dzieła w dużym stopniu. Trzeba podporządkować się redaktorom. Redaktorzy są znani z tego, że zmieniają treść książki często. Nie tylko redagują potknięcia gramatyczne, ale często sugerują zmiany, których autor nie chce robić. Autorzy robią zmiany często w książkach tylko dlatego, że są zobowiązani kontraktem i jeśli nie zrobią zmian, ta książka nie będzie wydana. Trzeba się zadowolić niewielkim odsetkiem zysku od sprzedanych książek. Książki, jeśli zawiera kontrakt z wydawcą, to wcale nie znaczy, że się dużo zarabia. A znam naprawdę ogromną ilość autorów. Autorzy, którzy wydali jedną albo wiele książek wydanych przez tak zwane prawdziwe wydawnictwa i zarabiają tyle, co kot napłakał na tych książkach. Bo nawet jeśli książka się całkiem nieźle sprzedaje, to zarobki nie są wielkie. Zarobki są wielkie wtedy, kiedy się jest Stephenem Kingiem albo Rowley i się napisało Harry Pottera. A tylko kiedy masz szczęście, zostaniesz zaakceptowany przez wydawcę, tylko wtedy, kiedy masz szczęście, dostaniesz kontrakt na wyłączność, twoje dzieło zostanie opublikowane, pozbędziesz się tych praw autorskich na jakiś czas, albo twoje prawa autorskie będą ograniczone w wielkim stopniu, zadowolisz się niewielkim odsetkiem zysku od sprzedanych książek. Tylko wtedy, kiedy masz szczęście. Większość autorów niestety szczęścia takiego nie mają. Jest także inny sposób wydawania książki. Można wydać książkę swoim własnym drukiem, ale to się łączy z nakładem kosztów. Ja wydałam swoją własną książkę How to Make Your Business Thrive swoim własnym nakładem. Całkiem nieźle się to sprzedawało i nawet do tej pory się sprzedaje, ale musiałam wydać na to $1000. Wiąże się z tym oczywiście dużo pracy, dużo... Było z tym dużo zachodu, ale zachowałam prawa do książki. Ta książka została wydana dokładnie w taki sposób, w jaki chciałam wydać i ta książka przynosi mi o wiele większe korzyści, niż gdyby była wydana przez wydawcę. Nie tylko to, że zarabiam na egzemplarzach lepiej, ale to, co w tej książce się znajduje. Z pewnością, że miałabym problemy z tradycyjnym wydawcą. A więc znalezienie tradycyjnego wydawcy łączy się trochę ze sprzedażą duszy diabłu. Można także wydać e-booka. Piękno wydawania e-booka polega na tym, że nie ma związanych z tym kosztów. Możesz wydać e-booka sam bez żadnych dodatkowych kosztów. Możesz szybko przetestować i dopieścić treść. Możesz wydać tego e-booka dosłownie w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch dni, w ciągu tygodnia, zależnie ile masz czasu. Zachowujesz wszystkie prawa autorskie, możesz stworzyć pasywny dochód, dosłownie pasywny dochód, na zasadzie, że ty śpisz, a książka się sama sprzedaje i ty zarabiasz pieniądze, nic nie robiąc, kiedy już raz stworzysz ten system. I oczywiście zachowujesz lwią część zysku z każdego sprzedanego e-booka dla siebie. A jeśli nie masz nawet programów partnerskich, to zachowujesz wszystkie zyski z każdego sprzedanego e-booka dla siebie. Więc naprawdę jest dużo powodów na to, żeby stworzyć e-booka, prawda? Być może masz pytanie, co to właściwie jest e-book. E-book to książka, która jest wydana w wersji cyfrowej, taka, która na ogół do ściągnięcia w internecie, ale niekoniecznie, bo może być także rozprowadzana w postaci dyskietek. Na ogół jest to w formacie PDF, Acrobata. Są różne inne sposoby wydawania e-booków, ale ten format jest najpopularniejszy. Głównym plusem e-booka dla czytelników jest to, że można to błyskawicznie ściągnąć, czytać z ekranu albo wydrukować i czytać z dala od komputera i ta natychmiastowa dostępność jest czymś, co sobie kupujący szalenie cenią, bo nie muszą czekać na to, aż im ktoś książkę przyśle. Jeśli ktoś ląduje na twojej stronie internetowej i podoba mu się to, co robisz i chce kupić od ciebie e-booka, może za tego e-booka natychmiast zapłacić i natychmiast w ciągu kilku minut będzie mieć na swoim własnym komputerze. E-book to także najszybszy produkt do stworzenia. Jest szybki do opublikowania, szybki do przetestowania, szybki do wystawienia na sprzedaż, szybki i łatwy do uaktualniania. Możesz wszystko zmienić w e-booku. Tytuł, zawartość, wygląd układki, ilość stron. Jeśli okazuje się, że to nie zdaje egzaminu, możesz wprowadzać dowolne zmiany w każdej chwili natychmiast. Nie ma właściwie żadnych kosztów związanych z wydaniem e-booka w porównaniu ze sporymi kosztami związanymi z wydaniem książki. Jeśli sprzedajesz książki, trzeba je wysyłać, trzeba je pakować. E-book sprzedaje się sam i może być to całkowicie zautomatyzowane. Ja mam jeszcze pewną ilość książek, ale już ich nie chcę sprzedawać, już w ogóle przestałam je reklamować. Nawet kiedy Amazon je sprzedawał, musiałam wysyłać do Amazonu ciągle te książki, bo kilka egzemplarzy. Wreszcie mi się to zmęczyło, w tej chwili sprzedaję tylko e-booki. Klienci też to lubią właśnie, bo nie lubią czekać na dostawę i mają natychmiastowy dostęp do informacji, na których im zależy. To jest także najszybszy sposób do zarabiania w internecie. Żaden inny biznes nie może być tak szybko stworzony, począwszy od wybrania grupy docelowej, po stworzenie indywidualnego, własnego produktu, idealnie dostosowanego do tego, co potencjalni klienci w twojej grupie docelowej chcą. Nie mam modelu biznesu, który można porównać do zarabiania na e-bookach. Ale uwaga, zarabianie na e-bookach nie polega na tym, że napiszesz e-booka i możesz się dorobić na tym fortuny. Zarabianie na e-bookach polega na tym przede wszystkim, że e-book to jest wstępny produkt, który buduje zainteresowanie. Możesz też mieć serię e-booków. Zresztą mam znajomych, którzy zarabiają naprawdę dość ciężkie pieniądze na e-bookach, bo piszą ich bardzo dużo, sporo. Mają kilka grup docelowych, ale to są zaawansowani marketingowcy, którzy mają kilkanaście grup docelowych. To jest już wyższa szkoła jazdy, zaawansowany sposób. Zacznij od rozdawania e-booka gratis. Większość autorów myśli o zarabianiu na sprzedaży e-booka. Myślą o tym, o, napiszę e-booka i ludzie od tego e-booka kupią i będę na tym zarabiać. To niewielki zysk. Jest limit, ile możesz liczyć sobie za e-booka. Jeśli liczysz sobie, czy musiałbyś sprzedać sakramentsko dużo tych e-booków, żeby naprawdę dużo zarobić. Nawet bardzo dużo możesz zarobić, pisząc serię e-booków dla tej samej grupy docelowej, ale to jeszcze więcej możesz zarobić, sprzedając później tej samej grupie czytelników inne produkty, warsztaty, kursy, konsultacje, coaching. Na tym właśnie zarabiasz, produkując e-booki. A więc zaczynasz od e-booka. Zacznij od rozdawania e-booka za darmo. To jest nowy model odróżnienia się od konkurencji. To, co inni sprzedają za 10 albo za 25 zł, ty zaoferuj darmo, gratis. Zaręczam cię, że przyciągnie to do ciebie wielu zainteresowanych, gotowych na to, żeby kupić od ciebie. Zaczną cię szanować, zaczną cię lubić, zaczną czytać z wielką uwagą to, co masz do zaoferowania. Pamiętaj, ludzie, którzy mają problemy do rozwiązania, nie zaprzestają na tym, żeby przeczytać jednego e-booka na ten temat, który ich interesuje i który pomaga im rozwiązywać problemy. Większość ludzi nie rozwiąże swoich problemów po przeczytaniu jednego e-booka. Zresztą twoją rolą jest, żeby wybrać sobie odpowiednią grupę docelową. Kluczem jest zbudowanie relacji i zaufania z twoją grupą potencjalnych klientów. Później możesz im sprzedać, ale najpierw im daj. A więc zacznij od rozdawania za darmo. Pamiętaj, że ludzie szukają darmowych publikacji. Bardzo niewiele osób wchodzi na internet, wchodzi na Google albo posługuje się jakimś linkiem w celu zakupienia czegoś. Większość ludzi, którzy szukają informacji gratisowo. Pamiętaj, że ludzie szukają gratisowych informacji i spodziewają się tych gratisowych informacji. Niestety, każdy z was zdaje sobie sprawę z tego, że większość tego, co jest oferowane gratisowo, jest warte dokładnie tyle, ile wynosi cena. Niewielka liczba e-booków, które są rozprowadzane gratis, które są czegoś warte. Większość została stworzona tylko po to, żeby być przynętą i niestety to ludzi zraża. A więc moja rada w tej chwili jest podnieść poprzeczkę. Daj ludziom więcej niż się spodziewają, dużo więcej i to gratis. Później zaoferujesz im także inne produkty z bardziej zaawansowaną wiedzą i oczywiście za bardziej zaawansowaną cenę. Ale zacznij od gratisu i ten pierwszy e-book, który będziesz pisać, sugeruję, żeby to był e-book, który będziesz oferować gratisowo. Co potrzebujesz, żeby zacząć pisać e-book? Czy potrzebny jest ci talent do pisania? Absolutnie nie. Nie jest ci potrzebny talent. Wiem, że komuś się mogą wywrócić flaki w brzuchu, kiedy przeczyta, ale tak naprawdę nie potrzebujesz talentu do pisania. Nie jest ci potrzebny talent. Jeśli potrafisz napisać e-mail, potrafisz napisać e-book. Nawet jeśli jesteś z gramatyką na bakier. Dlaczego? Bo są redaktorzy. Możesz pisać i możesz odesłać to, co masz do powiedzenia do redaktorów i redaktorzy są od tego, żeby korygować pisanie. Chcę powiedzieć, że jest pewna autorka, która jest dość znana w polskim świecie dziennikarskim, nie będę podawać jej nazwiska, i kiedy widziałam jej teksty, to dosłownie włosy mi dębem stanęły, bo było tak strasznie dużo błędów w jej tekstach, które mi przysłała kiedyś do... Nie opublikowałam jej tekstu, bo nie miałam czasu na to, żeby zredagować. Każde słowo było bykiem, zdania były bardzo koślawe, ale ciekawe było. Jej myślenie było szalenie interesujące. To, co miała do powiedzenia, było szalenie interesujące. I Dlatego jest publikowana, dlatego była publikowana i w dalszym ciągu jest publikowana. Ktoś to redaguje i ktoś się nad tym męczy, ślęczy, żeby z tego zrobić poprawny język. I ty nie musisz znać gramatyki, żeby być publikowanym. Pamiętaj, niech cię to nie powstrzymuje. Nawet jeśli jesteś z gramatyką na bakier, jeśli twoją piętą alichelsową jest gramatyka, to nie znaczy, że masz wrócić do szkoły i się uczyć gramatyki. Oddeleguj to. Są inni ludzie, którzy uwielbiają poprawianie czyich tekstów i to oddeleguj do kogoś innego. Jedyne, co potrzebujesz, to mieć pasję do tematu. Musisz mieć pasję do tematu, bo tylko wtedy, kiedy masz pasję do tego, co piszesz, tylko wtedy możesz pisać z zainteresowaniem. Co jeszcze musisz pamiętać? Musisz pamiętać, że jeśli jesteś artystą, zapomnij o tym. To już całkowita herezja. Wiem, że to brzmi jak totalna herezja, bo nie tylko nie potrzebujesz talentu, ale jeszcze jeśli jesteś artystą z talentem, masz o tym zapomnieć. Bo piszesz e-booka, żeby na nim zarabiać. Nie po to, żeby się wyrazić, nie po to, żeby zabłysnąć erudycją, nie po to, żeby zaimponować, jak dużo wiesz, nie po to, żeby się zapisać, popisać swoim stylem, ale po to, żeby to było łatwo zrozumiałe. I bardzo często właśnie erudyci, którzy mają bardzo piękny speech, piękny język, posługują się często słowami i zwrotami, które są tak oryginalne, że czasami aż trudne do zrozumienia. Trzeba się nad tym zastanowić. A więc w tym zarabianiu na e-bookach ogromnie ważne jest, żeby się posługiwać mową potoczną, żeby pisać w taki sposób, w jaki mówimy i żeby posługiwać się sztampowym językiem. Kiedy piszemy powieść i chcemy wygrać nagrodę literacką, ważne jest, żeby pisać nie sztampowym językiem. Tutaj ważne jest, żeby pisać sztampowym językiem, bo jeśli posługujesz się właśnie takim sztampowym językiem, ten sztampowy język jest właśnie łatwo zrozumiały. A więc twoim celem jest rozwiązywać problemy, pomagać ludziom. A więc pisz tak, żeby łatwo było cię zrozumieć. Warren Buffett powiedział, inwestuję tylko w to, co dobrze rozumiem. A więc inwestuj swój czas i swoją energię, żeby pisać o tym, co naprawdę dobrze rozumiesz. Nie próbuj pisać o czymś, czego nie znasz, tylko pod publiczkę. Dlatego ważne jest, żeby znaleźć ten temat, który pasjonuje ciebie, ale ten temat, na który chcą się dużo dowiedzieć, także ludzie w twojej grupie docelowej. Ogromnie ważne jest, żeby stworzyć fuzję tej. Okej, zaczynamy. Zaczynamy od tego, że musisz wybrać interesujący temat. Koncentrujesz się oczywiście na grupie docelowej. Co ludzie w twojej grupie docelowej chcą wiedzieć? Na co, nie co potrzebują wiedzieć, ale co chcą wiedzieć. Ogromnie ważne, to jest różnica. Bo to, co chcą wiedzieć, to będą chcieli czytać. To, co potrzebują wiedzieć, no, to, co potrzebują wiedzieć, to będą wiedzieć, że powinni to czytać, a nie czytają. To musi cię pasjonować. I najważniejsze jest, żeby znać ich pytania. Dlatego ta strona zapyta jest taka ważna, dlatego jest tak ważne badanie rynku. Jeśli na początek stworzysz blog i dopiero stworzyłeś stronę zapytaj tydzień temu, prawdopodobnie nie masz tam jeszcze zbyt wiele osób, które pytają ci, które ci podają pytania, co ich interesuje. Dlatego tak ważne jest badanie rynku. W ogóle nie ma mowy, żeby iść za grupą docelową bez badania rynku. A więc zrób zbadanie rynku i dowiedz się, co ludzie w twojej grupie docelowej najbardziej chcą wiedzieć i na tej podstawie zaczniesz rozważać, który temat masz wybrać. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytania, które ludzie w twojej grupie docelowej sobie zadają, to poznasz je. W tej chwili piękno wyszukiwarek Google polega na tym, że wpiszesz jedno słowo albo dwa słowa i możesz iść w świat i szukać odpowiedzi. Ale ogromnie ważne, żeby się trzymać tego tematu, który znasz, trzymać się tego tematu, który cię pasjonuje i ogromnie ważne, żeby trzymać się tej grupy docelowej. Pamiętaj, że idziesz wąskim klinem, ale głęboko. Przepis na sukces w biznesie? Pamiętaj, kochaj swoich klientów. To jest przepis, który stworzyłam kilka lat temu i pasuje do każdej sytuacji, do każdego biznesu. Kiedy mówię kochaj swoich klientów, bardzo często widzę, ludzie patrzą w sufit i mówią, Wando, gdybyś widziała moich klientów. No, od ciebie zależy, jakich klientów masz, a więc druga reguła, znajdź klientów, których chcesz kochać. Wtedy możesz kochać swoich klientów. Kiedy masz klientów, których chcesz kochać, dowiedz się, co oni chcą. Kiedy wiesz, co oni chcą, daj im to, co oni chcą. Dowiedz się, jakie mają problemy i rozwiązuj ich problemy. Zaoferuj, żeby kupili pewne rozwiązania. Bo dajesz im pewne rozwiązania gratis, ale zaoferuj im, żeby kupili zaawansowane rozwiązania. Zaręczam cię, że zechcą kupić. Poproś także, żeby powiedzieli o tobie znajomym, żeby cię polecali innym. Od przepis na sukces w biznesie. Bardzo dużo mądrości się kryje za tym. Nie myśl, że tylko dlatego, że to jest w kilku punktach, że to jest takie, że to jest zbyt proste, żeby było prawdziwe. To jest prawdziwe. Ok, wracamy do e-booka. Teraz już wybrałeś temat, masz grupę docelową, masz serię pytań, stwórz streszczenie. Zacznij od 10 głównych tematów. Na przykład na temat wegetarianizmu. Mogą być tematy, skąd się wziął wegetarianizm, przykładowe menu na tydzień, na co trzeba uważać planując menu, problemy zdrowotne, których unikniesz, problemy zdrowotne, które mogą się pomnożyć, jeśli stosujesz wegetarianizm. Te tematy staną się rozdziałami twojego e-booka. Notabene, skąd myślisz, ja wiem na temat wegetarianizmu na tyle, żeby podać te przykłady? Bo weszłam w Google i w ciągu kilku minut dosłownie mogłam stworzyć takie króciutkie streszczenie. Nie mam pojęcia na temat wegetarianizmu. Każdy z was może się posłużyć Google, żeby znaleźć szczegóły. Ale pamiętaj, nie posługuj się Google, żeby tworzyć pytania. Posługuj się Google, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, które postawi ci twoja grupa docelowa. I te tematy staną się rozdziałami twojego e-booka. Więc masz 10 głównych tematów i te główne tematy, które są stworzone na podstawie pytań, które dostajesz od ludzi, którzy są w twojej grupie docelowej, na podstawie tych pytań tworzysz rozdziały. Te rozdziały muszą przemawiać do grupy docelowej, te rozdziały muszą mówić o tym, o czym oni chcą najbardziej się dowiedzieć. Na przykład 10 pytań, na które ludzie chcą odpowiedź odnośnie. Uczenia się obcego języka, wychowywania psa od szczeniaka, eksportu z Chin, zarabiania na giełdzie, zakupu pierwszego mieszkania, przejścia na wegetarianizm, problemów z bezcennością. Ty podaję różnego rodzaju tematy, bo każdy z was się specjalizuje w innym temacie. A więc tutaj możesz, zależnie od tego, w czym się specjalizujesz, stworzyć e-book na zasadzie 10 pytań, na które ludzie w mojej grupie docelowej chcą znać odpowiedź. Jeśli uczysz języka angielskiego, napisz 10 pytań, na które ludzie chcą znać odpowiedź na temat sprawnego, skutecznego poznania języka angielskiego. Jeśli jesteś trenerem psów, to jest temat, który mnie jest bliski sercu, mam dużo do czynienia ostatnio z trenerami psów, możesz napisać e-book 10, posługuję się, to nie będzie tytuł koniecznie, ale możesz zacząć od tego, żeby właśnie ten temat określić na zasadzie, na jakie 10 pytań ludzie chcą znać odpowiedź, jeśli chodzi o wychowywanie psa od szczeniaka. Jeśli zajmujesz się eksportem z Chin, zadaj sobie 10 pytań, na które ludzie chcą znać odpowiedź odnośnie eksportu z Chin, albo zarabiania na giełdzie, albo jeśli sprzedajesz nieruchomości, wokół 10 pytań, które ludzie sobie zadają na temat zakupu pierwszego mieszkania. Teraz, jak masz te 10 głównych tematów, zrób listę podrozdziałów. Do każdego z tych 10 tematów stwórz listę 5 dodatkowych pytań. Zacznij od problemów, które najbardziej dręczą twoich potencjalnych czytelników. Nie pisz rzeczy oczywistych. Koncentruj się na tym, co nie jest powszechne znane. Tutaj znowu się kłania bycie ekspertem. Jeśli nie jesteś ekspertem, teraz możesz założyć czapkę badacza i zrobisz rozeznanie, wyszukasz informacje i staniesz się ekspertem w danej dziedzinie po napisaniu takiego e-booka. Jeśli zrobisz 10 rozdziałów, każdy z tych rozdziałów podzielisz na 5 podrozdziałów, będziesz mieć 50 podrozdziałów. Na każdy z tych podrozdziałów przeznacz jedną stronę i masz w tej chwili już zaplanowane 50 stron. I dojdzie do tego spis treści, dojdzie do tego jeszcze specjalnie kilka stron na końcu. Masz z tego spokojnie 60-stronnicowy e-book, który jest napakowany wartością. Ogromnie ważne, żeby to było naładowane wartością, tym, co klient chce wiedzieć, tym, co ludzie naprawdę chcą wiedzieć. Mówiłam poprzednio, że większość e-booków, które są dostępne gratisowo, są warte tej ceny, za którą są sprzedawane, a więc zero. Więc postaw się poza tą grupą osób, które oferują bezwartościowe e-booki. Stwórz wartościowego e-booka. Z tymi pytaniami każdy z tych rozdziałów podziel na podrozdziały i stwórz listę 5 pytań. Stwórz te podrozdziały w formie pytania, bo o wiele łatwiej się pisze, kiedy masz pytanie zadane. Możesz te pytania wymyśleć sam, ale o wiele lepiej, jeśli będziesz szukać na forach dyskusyjnych, w blogach, o czym ludzie mówią, jakich informacji szukają. Oczywiście znowu kłania się tutaj grupa docelowa. Jeśli masz grupę docelową, wiesz, gdzie szukać. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać, to prawdopodobnie nie masz dobrze wybranej grupy docelowej. Nie oceniaj, nie zastanawiaj się tutaj jednak zbyt długo. Po prostu zacznij wyliczać pytania, koncentruj się na tym, co nie jest powszechnie znane, co ma w oczach odbiorcy o wiele większą wartość niż coś, co jest powszechnie znane. To dlatego masz pisać o tym, co dobrze znasz, bo jeśli coś dobrze znasz, to prawdopodobnie wiesz dużo rzeczy na ten temat, które nie są powszechnie znane. I na tym chcesz się koncentrować. Ogromnie istotne jest, żeby tutaj działać szybko. To jest ćwiczenie. Pamiętaj, z sesji pierwszej mówiliśmy o tym, że uczymy się robiąc. Uczysz się tworząc to, nie czytając, nie zastanawiając się, nie przymierzając się. Pamiętaj, że twój pierwszy produkt, pierwsza strona nie będą idealne i całkiem możliwe, że ten pierwszy e-book nie będzie nawet czymś, co zechcesz zaoferować. Ale pamiętaj, że w każdej chwili to możesz zmienić. Wszystko możesz w tym e-booku zmienić. Więc chcę, żeby każdy z was zaczął już w tej chwili tworzyć ten pierwszy e-book. A więc w przyszłości może będziesz się dłużej zastanawiać nad grupą docelową, nad pytaniami. W tej chwili chcę, żeby te decyzje zostały podjęte w ciągu 2-3 dni góra, tak żeby każdy z was zaczął pisanie już w tym tygodniu. Wiedzieć. W tej chwili z grubsza dowiedz się i z grubsza podążaj za tym, co chcą wiedzieć. Najważniejsze jest, żeby poznać ten proces i żeby po prostu zacząć. Żeby zacząć. Mam nadzieję, że to jasne. Metoda Briana Tracy. Brian Tracy ma system, że zaczyna właśnie od takiego samego planu, który podałam. Bardzo się ucieszyłam, kiedy przeczytałam wywiad z nim i właśnie się dowiedziałam, że posługuje się bardzo podobnym planem. Brian Tracy zalicza się do najbardziej płodnych autorów. Ma niesamowitą ilość książek. Od lat pisze kilka książek co roku. Każda z książek zajmuje mu 40 do 50 godzin pisania. Dlaczego? Bo nie pisze, tak naprawdę nie pisze. Tworzy je w wolnym czasie i posługując się właśnie tym planem, w którym ma określone rozdziały, określone podrozdziały, dyktuje treść. Dyktuje treść, z tego audio tworzony jest zapis, zapis jest redagowany przez redaktora i wszystko jest gotowe. Więc pamiętaj, że jeśli nie lubisz pisać, jeśli nie masz czasu, możesz dyktować. Przeciętna sekretarka pisze 60 słów na minutę, przeciętny człowiek mówi 160 słów na minutę. Jeśli nie jesteś zawodową sekretarką, prawdopodobnie nie piszesz 60 słów na minutę, ale może piszesz 30 słów na minutę. A więc jeśli mówisz 160 słów na minutę, to mówisz 5 razy szybciej niż piszesz. A więc 5 razy szybciej stworzysz książkę, dyktując i wysyłając tekst do stworzenia zapisu. I wtedy możesz zredagować wstępnie ten zapis, później wysłać do redakcji, żeby ktoś to zredagował jeszcze lepiej. Pisz swoim własnym głosem. Pisz swoim własnym głosem. Ton głosu jest ważny nie tylko w audio. Ton głosu jest ważny także w pisaniu, w tekście. Ogromnie ważne jest, żeby pisać jak mówisz, bo to się łatwiej czyta. To łatwiej do ludzi przemawia. To jest łatwiej zrozumiałe. I zwraca się tylko do jednego czytelnika. Pamiętaj, że wprawdzie wiele osób będzie czytać swoją książkę, ale za jednym zamachem czyta to tylko jedna osoba. Każdy z nas, kiedy czytamy książkę, jesteśmy sami z książką. Odłóż formy grzecznościowe na korespondencję typu drodzy państwo, nawet pan, pani. Zwraca się do czytelnika po prostu przez ty, jak do przyjaciela. Tak, niektórzy się obrażą, ale większość się nie obrazi, zaręczam. Posługuj się wszelkimi odmianami zaimka ty jak najczęściej. Często pisz ty, tobie, twoje, ciebie, z tobą. bo wtedy się koncentrujesz na czytelniku, nie na sobie. Unikaj natomiast sformułowań ja, moje i tak dalej. Zacznij pisać od zaraz, codziennie. Zobowiąż się do tego, że będziesz pisać minimum 30 minut dziennie. Ustal limit, że będziesz pisać 10 minut na każdy temat, na każde pytanie. Ustal limit czasu, na przykład 10 minut odpowiedzi na każde pytanie, bo te podrozdziały stworzysz w formie pytań. W ciągu 17 dni skończysz pisanie. W ciągu 17 dni skończysz pisanie. W ciągu 4 tygodni będziesz mieć cały e-book napisany. Oczywiście w momencie, kiedy będziesz odpowiadać na 3 pytania każdego dnia, możesz się zobowiązać, że będziesz odpowiadać na 5 pytań każdego dnia i nie będziesz pisać 30 minut dziennie, ale godzinę dziennie. Pisz swoim własnym głosem, tak jakbyś rozmawiał z przyjacielem przy kawie i najważniejsze, zacznij pisać. Zacznij pisać. I jeszcze jedno. Nie redaguj tekstu w tej fazie tworzenia e-booka. Nie redaguj tekstu wtedy, kiedy piszesz. To jest jeden z największych powodów, dlaczego ludzie nie są tak płodni, jak mogliby być. Ja sama czasami daję się wpuścić w ten kanał. Napiszemy jeden akapit i ten akapit dopieszczamy, a to nagle minęło 20 minut. W ciągu tych 20 minut moglibyśmy napisać 5 następnych akapitów, ale zamiast pisać postanowiliśmy dopieszczać i redagować tekst i w związku z tym kończymy tylko na tym, że napisał się jeden akapit. Bardzo często autorzy wpadają w tą pułapkę. Odradzam stanowczo, absolutnie nie redaguj. Pamiętaj, że to, co piszesz, nikt nie widzi i nie poprawię błędów ortograficznych. Jak widzisz błąd ortograficzny, nie zwracaj uwagi, tylko pisz dalej. Zobowiąż się do tego, żeby pisać przez minimum 30 minut bez przerwy. Do tego stopnia, że możesz sobie włączyć stoper. Ja tutaj mam na przykład stoper i bardzo często tym stoperem się posługuję i ten stoper odmierza mi czas, bo jedną z pułapek jest też, że czasami zaczynamy pisać i piszemy za długo. I kiedy piszemy za długo, to się tak strasznie rozpiszemy, zmęczymy, że później znowu nie wracamy i bardzo łatwo powiedzieć, o, dzisiaj pisałem 2 godziny, w związku z tym mogę sobie odpuścić. I nie, ogromnie ważne, żeby pisać regularnie. Minimum 30 minut dziennie, ale codziennie jest lepsze niż pisać raz godzinę, raz 2 godziny. Bo w ten sposób wyrabiasz sobie nawyk. A jeśli chcesz zarabiać na wiedzy, to przede wszystkim jesteś wydawcą, jesteś autorem. Musisz wejść w nawyk pisania. Jeśli nie pisania, to dyktowania. Albo piszesz, albo dyktujesz. Ale musisz to robić codziennie. Żeby zarabiać na wiedzy, przypominam, chyba już o tym mówiłam, nie zaczynaj od stworzenia produktu. Koncentruj się na tych, którzy są głodni informacji, które możesz im zaoferować. Tutaj jest wyjątek, bo uczę Cię, w jaki sposób napisać e-book i tutaj zachęcam Cię do tego, żeby stworzyć produkt i to właściwie nawet dość po łebkach, mimo tego, że może ta grupa docelowa nie jest jeszcze naprawdę poprawnie określona. Być może w pewnym momencie zmienisz to, bo nie masz jeszcze zrobionego badania rynku. Nie chcę, żeby ktoś z Was siedział i robił badanie rynku w nieskończoność i nie wypełniał innych zadań z tego kursu. A więc po to, żeby podążać za tym kursem, trzeba gdzieś zacząć i chcę, żeby każdy z Was zaczął pisać e-book. Ale generalnie rzecz biorąc, w przyszłości, kiedy już Twój biznes będzie działać pod określoną grupę docelową, nie zaczynaj od stworzenia produktu, zacznij zawsze od tego, żeby się dowiedzieć, co ludzie chcą wiedzieć. Koncentruj się na tych, którzy są głodni informacji, które możesz im zaoferować. To jest sposób na znalezienie dobrej grupy docelowej, dobrej niszy. Gary Halbert, jeden z najbardziej wpływowych marketingowców, fantastyczny copywriter, osoba, od której wszyscy marketingowcy uczyliśmy się, w jaki sposób sprzedawać. Miał takie piękne powiedzenie, jeśli chcesz otworzyć restaurację, to co najbardziej jest Ci potrzebne, to jest głodny tłum. Głodny tłum. I jeśli chcesz zarabiać na wiedzy, musisz iść w taką grupę docelową, gdzie ludzie są głodni tych informacji, których możesz im dostarczyć. To jedno z wymagań grupy docelowej. No i koniecznie obejrzyj slajdy i posłuchaj nagrań z tego webcastu na temat wyboru grupy docelowej, bo to jest ten główny problem, o który się ludzie potykają. Kiedy wybierzesz błędnie grupę docelową będziesz zmagać się stale. I opublikowałam wpis, w którym są podane kryteria. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione. Jeśli któryś z tych kryteriów się nie spełnia, to znaczy, że grupa docelowa nie jest dobrze wybrana. Zrób badanie rynku, żeby wystarczająco dobrze zrozumieć tych potencjalnych klientów. Więc jeśli już wybierzesz tą grupę docelową, już sprawdzisz, że to jest intratna, dobrze wybrana grupa docelowa, z którą wiesz, w jaki sposób się komunikować, i nie próbuj robić ryb przynętą truskawek. To jest metafora. Dale Carnegie powiedział kiedyś w swojej książce, że kiedy był młodym chłopcem, chodził często na ryby, ale kiedy chodził na ryby, to nigdy nie wieszał truskawki na wędce, mimo tego, że truskawki ze śmietaną były jego ulubionym przysmakiem, ale na wędce zawieszał robaki, chociaż sam nie zjadłby robaka, ale on chciał do siebie zwabić ryby, łowił ryby. Nie łowił siebie, tylko łowił ryby. Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest tworzenie produktów pod siebie. Często jest takie założenie, no ja jestem członkiem tej grupy docelowej i mnie się to podoba, więc skoro mnie się to podoba, to na pewno to jest tak, bo ja myślę przecież jak grupa docelowa. Nie. Niestety to nie jest równoznaczne z tym, że inni myślą w ten sposób. Musisz zrobić badanie rynku, dowiedzieć się, co twoja grupa docelowa chce i posługiwać się wynikami tego badania rynku. Musisz być w stanie wyobrazić sobie myśli, problemy, dążenia, nawet skryte marzenia twojego potencjalnego klienta. W przyszłym tygodniu, w sesji trzeciej, będziemy mówić na ten temat, w jaki sposób się wczuć w pozycję twojego potencjalnego klienta. Ale żeby to było skuteczne, musisz naprawdę mieć już zawężoną grupę docelową. A więc w tym tygodniu twój plan akcji to przede wszystkim nadrobić, i jeśli masz jakieś zadania, które nie są wykonane z poprzedniego tygodnia, ogromnie ważne nadrobić te zaległości. W tym tygodniu zrób listę metod, którymi będziesz się posługiwać, żeby zademonstrować swoją wiedzę, żeby budować zaufanie, żeby wzbudzić poczucie wzajemności, żeby sprawić zaangażowanie, żeby stworzyć element niedostępności, żeby dać się łatwo lubić. Wiem, że to dużo tego, ale dlatego polecam, żeby każdy z was kupił książkę Roberta Cialdiniego. Tą książkę warto studiować i studiując tą książkę i także studiując moją prezentację i slajdy, na których podałam przykłady, ogromnie ważne, żeby się zastanowić, w jaki sposób ja mogę wykorzystać te 6 elementów perswazji. I ważne, żeby każdy z tych elementów w jakiś sposób wykorzystać, jeśli nie teraz, to w przyszłości, i zacząć tworzyć tą układankę perswazji, jeszcze nie na stronie, jeszcze nie w blogu, ale już, żeby zacząć to planować. A więc zrób listę metod, którymi możesz się w przyszłości posługiwać. Może nie od razu, ale zacznij już nad tym się zastanawiać, co możesz w przyszłości stworzyć. Kontynuuj pisanie w blogu. Zobowiąż się do tego, żeby minimum 3 razy w tygodniu pisać w blogu, i to oznacza, że w przyszłym tygodniu będziesz mieć już 6 zapisów w blogu. Stwórz plan swojego pierwszego e-booka, stosując się do tych rad, które podałam. Napisz to jak najszybciej. Jak najszybciej zobowiąż się do tego, że napiszesz tego e-booka. Polecam, żeby stworzyć sobie cel, żeby napisać tego e-booka w ciągu 3 tygodni, w ciągu 17 dni. Jeśli będziesz pisać 30 minut dziennie, 3 tematy codziennie, w ciągu 20 dni będziesz mieć e-booka. I w ten sposób ten cały kurs będzie podążać, że zakładam, że idziesz w tym tempie, że postanawiasz stworzyć pierwszego e-booka w ciągu pierwszych 3 tygodni. Skończ wszystkie zadania z pierwszej sesji, bo najważniejsze jest, żeby nie mieć zaległości, bo budujemy tutaj, jak posługujemy się właściwie cegiełkami. Każdego tygodnia dodaję coś nowego, ale jednocześnie każdego tygodnia wracamy na chwilę do poprzedniej sesji, żeby zaległości się nie tworzyły. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować temat pierwszego e-booka. Podam wam lepsze sposoby na to, żeby dać sobie radę, stać taką zaporą, która stwarza czasami, sprawia, że się nam nie chce pisać. Podam wam więcej formuł na temat pisania i być masz więcej czasu, zachęcam cię do tego, żeby pisać więcej, żeby tworzyć tego e-booka o wiele szybciej. Oczywiście masz różne inne rzeczy, masz pisać blog i masz szczególnie masz badać swoją grupę docelową masz się dowiedzieć, co oni chcą, żeby to, co robisz, żeby było strzałem w dziesiątkę. Pamiętaj, że kto pyta, nie błądzi. Jeśli masz pytanie, pytaj w blogu kursu, ale proszę pytaj w sekcji pytania i odpowiedzi. Komentarze są chętnie widziane wszędzie i oczywiście możesz pytać wszędzie, tyle tylko, że jeśli pytasz pod różnymi innymi zapisami, jest szansa na to, że nie zauważę tego. Jeśli chcesz szybkiej odpowiedzi, pytaj w sekcji pytania i odpowiedzi. Postaram się odpowiedzieć w blogu, jeśli twoje pytanie wymaga bardzo krótkiej odpowiedzi, a na wszystkie inne pytania będę odpowiadać w czasie specjalnych sesji pytania i odpowiedzi. Pamiętaj, że tylko ty możesz się napić ze źródełka, które tutaj przygotowałam. Ja mogę cię tylko do tego wodopoju przyprowadzić, mogę cię tylko zachęcić. Generalnie rzecz biorąc, wszystko zależy od ciebie i zależy nie tylko od tego, ile się w czasie tego, w tych sesji nauczysz, ale od tego, jak szybko wprowadzisz tą wiedzę w życie. Twój sukces jest uzależniony nie tylko od tego, czy wprowadzisz tą wiedzę w życie, ale jest uzależniony od tego, jak szybko wprowadzisz tą wiedzę w życie. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam cię słonecznie z Sarasoty. Do usłyszenia. A na razie, pa, pa.